Przypomnę tylko, że moim gościem jest dzisiaj Beata Szady, redaktorka zbioru reportaży latynoamerykańskich, Dziobak literatury, reportaże latynoamerykańskie. Tak nazywa się ta książka. I jeszcze chciałabym z panią właśnie przedyskutować jeden temat, bo mówiła pani o swojej obecności w czasopiśmie Etykieta Negra. Ja powiem szczerze, że też interesuje mnie to, jak to dziennikarstwo tam funkcjonuje. Trochę chciałabym, żeby pani o tym powiedziała, bo gdy pani tam we wstępie wymienia różne tytuły, na przykład El Faro, Ultimas Noticias, czy właśnie Etykietę Negrę, to ja sobie wchodziłam na strony internetowe tych czasopism. Chciałam sobie zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają, jakie tam są teksty i tak dalej. No, niektóre już nie istnieją, ale coś tam się w internecie da znaleźć. I powiem szczerze, że przy tej całej lekkości pisania, lekkości doboru tematu, lekkości duszy, byłam zdumiona też profesjonalizmem, bo to są bardzo dobre strony internetowe, jest tam bardzo dużo tekstów długich, obszernych, a więc za tym wszystkim idzie pewien profesjonalizm, tak przynajmniej ja to odbieram, nie będąc nigdy tam, nie rozmawiając nigdy z dziennikarzem latynoamerykańskim, tym bardziej z reporterem. Proszę powiedzieć tak właśnie, jak oni do tej swojej pracy podchodzą, jak to jest zorganizowane, jakie ma pani wrażenia właśnie z rozmów z tymi ludźmi, czy też właśnie z pobytu w jakiejś redakcji.
Tak, myślę, że my bardzo stereotypowo podchodzimy ogólnie do tego regionu, ale ja też się łapałam jako dziennikarka na tym, że stereotypowo podchodzę właśnie do tej profesji wykonywanej w Ameryce Łacińskiej. Już tutaj dokładnie mówię, podaję konkretne przykłady. Profesjonalizm nie zaskoczył mnie, to znaczy on powinien być niezależnie tak naprawdę od miejsca, powinien funkcjonować tak naprawdę w każdej specjalności, również w dziennikarstwie, więc to, że ja poznam świetnych dziennikarzy, to jakby wiedziałam o tym, że po prostu wszędzie tacy są na szczęście. Co mnie zaskoczyło? Jedna rzecz w przypadku Etykiety Negry, czyli czasopisma drukowanego, bo oni częściowo byli w internecie, ale skupiali się na tej i głównie na papierze, to jak bardzo zależało im na estetyce tego czasopisma, na tej części wizualnej, że nie tylko tekst ma znaczenie, żeby on był na dobrym poziomie, ale to ma też dobrze wyglądać. I to było dla mnie zaskoczenie, że tak dobrze mogą wyglądać po prostu, że tak dobrze może wyglądać prasa. No to były czasopisma, akurat miesięcznik. To była jedna rzecz, to był bardzo profesjonalny, zresztą Etykieta Negra dostała w którymś roku, chyba
nagrodę, 2012, prawda?
Nie pamiętam, tak, dokładnie, włoską nagrodę za najpiękniejsze czasopismo na świecie, więc to ma znaczenie. Ale mnie też bardzo zaskoczyło, jak dużo rzeczy tam, dużo rzeczy dziennikarskich dzieje się, pojawia się w internecie.
No
ja jestem zachwycona latynoskimi projektami multimedialnymi, dziennikarskimi projektami multimedialnymi. Ja w Polsce nie znam takich projektów. Nawet jeżeli się pojawiają, to nie są na tyle dobre. Znaczy tam jest też ich więcej. To też jest za sprawą, tutaj nie wspomniałyśmy o Fundacji Gabo, ona była stworzona przez García Márquez'a, on miał wielki, ta fundacja ma wielki wpływ na rozwój, w ogóle na poprawę dziennikarstwa, ale rozwój też reportażu. Oni dają taką nagrodę, też za te projekty multimedialne, więc ja uważam, że z racji tego, że jest nagroda, to też tych projektów multimedialnych powstaje sporo, żeby właśnie móc uczestniczyć w tym konkursie. Ale tych projektów jest naprawdę sporo, one są obszerne, one są profesjonalne, w sensie wykorzystywanie tych najnowszych technologii. I choć ten region właśnie kojarzy nam się tak zacofanie, tak, i często tak jest, ale jeżeli chodzi o dziennikarstwo na tym najwyższym poziomie, to oni zdecydowanie bardziej korzystają chociażby z internetu i z tego, żeby to wszystko się działo właśnie w tej przestrzeni wirtualnej. U nas, ja kiedy pojechałam tam po raz pierwszy w 2011 roku, no, to minęło 10 lat, ja widzę w Polsce, że ten internet jest lepiej wykorzystywany, ale kiedy tam pojechałam, to widziałam dużo większą różnicę pomiędzy dziennikarstwem stamtąd, a dziennikarstwem tutaj. I to było dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, jak świetnie oni potrafią wykorzystywać te nowe technologie, żeby to było dostępne dla szerszej publiczności. Oczywiście różnica polega na tym, że ten język hiszpański jest dostępny w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, no więc dzięki temu, że to jest w internecie, to może być czytane po prostu przez rzesze, czy oglądane przez rzesze słuchaczy, czytelników.
Tak, trafi na pewno, przepraszam, że wchodzę pani w słowo, do większej części świata, bo jednak jak to ostatnio czytałam, jakieś takie zestawienie, drugi język po języku chińskim, jeśli chodzi o zasięg, więc
dokładnie,
jest tak. To ogromne, bo to jest i Europa przecież, i cała Ameryka Południowa, część mieszkańców Stanów Zjednoczonych przecież również posługuje się bez problemu językiem hiszpańskim. No na pewno dużo, do dużej, na pewno no, zasięg hiszpańskiego w stosunku do polskiego, no jest, to nie da się porównać, prawda?
Dokładnie. I chociażby takim przykładem medium, które tak naprawdę zaczynało, jak to dobrze określić, początkowo było czytane, to jest tak zwana pierwsza gazeta internetowa w Ameryce Łacińskiej, to jest El Faro, salwadorskie El Faro. Ono w przypadku tak naprawdę stało się pierwszą gazetą internetową, o, absolutnie właściciele, założyciele nie chcieli być prekursorami, innowatorami. Oni bardzo chcieli po prostu gazetę w papierze, tylko nie mieli na to pieniędzy. I jedyną możliwością, jedynym wyjściem było właśnie zrobienie czegoś w internecie. No i okazało się to strzał w dziesiątkę, zważywszy, że początkowo oni głównie byli czytani za granicą, tak, a nie w swoim kraju. No więc tutaj ten zasięg to miało znaczenie i to głównie ich czytano w Europie i właśnie w Stanach Zjednoczonych, osoby, które właśnie posługują się językiem hiszpańskim. Ale to też jest ten przypadek El Faro, jak i Etykiety Negry, są ciekawe pod tym względem, że to są media, w których zawsze brakowało pieniędzy. I ja uważam, że w Polsce, czy w ogóle w Europie, gdyby nie było pieniędzy, to takie media w ogóle by nie powstały, bo no, nie ma tej bazy, tak, to w ogóle o czym mówimy, najpierw trzeba pozyskać pieniądze. Oni zupełnie od innej strony tego podchodzili. El Faro jest przykładem takim, że oni pierwsze lata bazowali na praktykantach, to znaczy założycielem był bardzo renomowany dziennikarz i tak naprawdę przychodzili studenci dziennikarstwa uczyć się od niego, uczyć się tego fachu. Ale oni bardzo długo pracowali po prostu za darmo, tak? I to były dla nich po prostu, to były ich realia, to była naturalna kolej rzeczy. W którymś momencie udało się to zmienić i teraz finansowanie tego medium, sam właściciel mówi, że to nie jest jeszcze taki poziom, na jaki oni by oczekiwali, że to nie jest tak, że absolutnie nie muszą się przejmować tymi pieniędzmi, ale to na pewno nie jest coś, co jest na pierwszym miejscu w ich głowach. Oni po prostu próbują wychodzić, stwarzać jakieś media, mimo tego, że nie ma tych pieniędzy na to. I to też, bardzo też lubię te ich taką determinację, mimo jakichś trudności, tak, po prostu na drodze. Również, czy przede wszystkim finansowych, udawało im się robić, udawało, mówię w czasie przeszłym, bo na przykład Etykieta Negra obecnie nie istnieje i to głównie ze względów finansowych, ale udawało im się stworzyć profesjonalne media dziennikarskie i to są takie bardzo pozytywne przykłady z Ameryki Łacińskiej.
Tak, dużo tych pozytywnych aspektów podczas tej naszej rozmowy o reportażu latynoamerykańskim i bardzo mnie to cieszy. Pani Beato, proszę powiedzieć na zakończenie, kiedy teraz planuje Pani podróż do Ameryki Łacińskiej? Czy planuje Pani w ogóle w najbliższym czasie?
Nie wiem kiedy, na pewno pojadę, bo to jest mój świat. Mhm.
A kiedy była Pani ostatnio, jeśli mogę?
Cieszę się, że udało mi się wyjechać przed pandemią. Znaczy, tak naprawdę uciekałam z Kolumbii przed pandemią, to znaczy ona w Europie już była i dostawałam takie informacje z Polski, słuchaj, wyjeżdżaj, bo za chwilę nie wrócisz do Polski, a tam jeszcze tego nie było, tak? Ja byłam w ciepłej Kolumbii, piasek, woda, morze, w ogóle o czym ci ludzie mi opowiadają.
Tak.
I było mi bardzo trudno właśnie zdecydować, kurczę, jak mam skrócić swój pobyt w mojej kochanej Ameryce Łacińskiej, no dajcie spokój. Ale ostatecznie ukułam hasło, jak umierać to wśród swoich, bo absolutnie wiadomo, co jest ten koniec i w ogóle co nas czeka. No i wróciłam, prawda, wróciłam, jak już były te zamykane granice, więc wróciłam do Niemiec, więc tam dostawałam do Polski, kwarantanny i te wszystkie inne sprawy, ale udało mi się trochę załapać tego powietrza, tego klimatu i to mnie ratuje.
I starczyło Pani na czas pandemii, znaczy na razie starczyło, ale jeżeli się przedłuży, to z pewnością już zabraknie.
Pewnie tak, ale też to, że mogłam pracować nad tą antologią w czasie pandemii, to też było tak, że ja głową byłam w Ameryce Łacińskiej i to bardzo mi pomagało. Mhm. Także ja póki co nie czuję takiej potrzeby, że ja muszę już teraz, na pewno przyjdzie taki moment, bo tak jak mówię, to jest mój świat, ale trudno mi powiedzieć, absolutnie nie.
Ale jest to w planach.
Zawsze. Mhm,
oczywiście. No pewnie duża część Pani twórczości, właściwie poza książką o Warmii i Mazurach, no to jest Ameryka Łacińska, więc prawda, nie mylę się, bo i praca doktorska i Lima, życiorysy z Limy, no i teraz ten zbiór, więc zdecydowanie Pani serce musi przynależeć do tej części świata.
Tak, ja zawsze mówię, że Warmii i Mazury, czyli właśnie książka Wieczny Początek, to jest taki wypadek przy pracy, a raczej przy wakacjach, bo ja po prostu zaczęłam
pamiętam.
Nie dokładnie i nagle się okazało, że jest temat. Więc bardzo piękna, wspaniała przygoda, cieszę się, że ją przeżyłam, ale tak, moje serducho jest w Ameryce Łacińskiej, także to jest mój świat, co nie znaczy, że nie będę opisywała również Polski. Mhm. W każdym razie na pewno będę tam wracała i będę czerpała z tamtego świata.
Dobrze, bardzo się cieszymy. Czekamy na kolejne informacje z tamtego świata, bo one są, jak dzisiaj się okazało, bardzo, bardzo interesujące. I tak jak jeszcze raz podkreślę, bardzo odświeżające. To odświeżenie takie umysłowe, mentalne na temat reportażu naprawdę mnie osobiście bardzo dobrze zrobiło i polecam je wszystkim, bo po prostu jakoś tak humor się po tej książce poprawia. Poza oczywiście poszerzeniem wiedzy i też po prostu poprawia się humor, ale też zmieniamy trochę postrzeganie naszych własnych spraw. Zawsze tak jest, gdy poznajemy inny punkt widzenia i inne podejście do pewnych spraw, bo to nieważne, że nie mieliśmy w Polsce Pinocheta, czy tam nie mamy tego napoju, tej Inka Coli, o której pani mówiła, ale mamy też inne sprawy, inne problemy, do których też czasami można by podejść w inny sposób i się trochę tym zainspirować. Z pewnością po lekturze tej książki, tego zbioru można.
I pięknie Pani kończy naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pani Beata Szady była gościem Kortowskiej Audycji Literackiej. Przypomnę raz jeszcze, rozmawiałyśmy o książce Dziobak Literatury, reportaże latynoamerykańskie. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć o wydawnictwie.
Nie
wspomniałyśmy właśnie. Wydawnictwo Dowody na istnienie, seria taka reporterska, tak chyba się nie mylę, dobrze mówię, prawda?
Tak, bardzo dobrze. Dobrze. To też jest podziękowanie dla tego wydawnictwa, bo nie każde odważyłoby się coś takiego zrobić, bo jednak to jest coś innego na polskim rynku, taka antologia. Także tutaj chylę czoła za odwagę i też właśnie za tę możliwość polemiki na temat tego reportażu, chociażby właśnie na łamach tej książki z panem Mariuszem Szczygłem. Także pięknie się współpracowało i bardzo jestem wdzięczna, że mogła się ta antologia pojawić na polskim rynku.
Beata Szady, dziękuję pani bardzo. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.